Chciałbym swoje kazanie oprzeć na 16 rozdziale Księgi Rodzaju, a tytuł tego kazania jest El Roi, Bóg, który mnie widzi. Czasami nie zawsze zdajemy czy jesteśmy świadomi tego, że Bóg mnie widzi. Widzi w tej sytuacji, w której się znajduję. Przypomina mi się sytuacja, kiedy ponad 10 lat temu mój syn Jonatan zachorował, czy złapał go wyrostek robaczkowy i lekarze na początku nie rozpoznali tego. Trafił do szpitala, tam tabletkami uśmierzyli ból, więc wydawało się, że wszystko jest, że to było jakieś tam chwilowe, chociaż później, patrząc wstecz, dziwię się, że zostało zbagatelizowane, bo karetka pogotowia zabrała go ze szkoły. I te tabletki przeciwbólowe spowodowały, że wyrostek już zaczął się rozlewać. I tam Bóg cudownie to poprowadził. W końcu też chcieliśmy zabrać go na przepustkę, skoro dobrze się czuje, więc na weekend chcieliśmy zabrać go do domu. W planie mieliśmy pojechać do Olsztyna, do kina. I lekarz powiedział, że wie pan co, jest za duże ten PCR, bo powinno być jakieś tam małe, a on ma ponad 160. Mówi, ja muszę zrobić USG, zobaczyć, co się dzieje, bo jest za wysokie. Chyba z godzinę badał go i powiedział, wie pan co, on nie na przepustkę, tylko ja pilnie stawiam karetkę pogotowia i do Olsztyna na dziecięcy oddział na pilną operację. I na drugi dzień, kiedy po tym zabiegu powiedziano nam, że ten zabieg jak wyrostka to trwa chwilę, po godzinie to powinien być już na sali. Okazało się, że chyba z półtorej godziny był na sali operacyjnej. I kiedy na drugi dzień już się wybudził i kiedy czyszczono mu to, co wyrostek się rozlał, więc tam płukano, czyszczono, więc poruszono wszystkie wnętrzności i doświadczał wielkiego bólu. Kruplówkę przeciwbólową miał tam mieć co ileś godzin. On ból był taki, że chyba już z godziny czy półtorej godziny wcześniej zaczął zwijać się z bólu. I pamiętam, jak modliłem się przy tym łóżku o to, żeby Bóg uśmierzył ten ból. I kiedy jakby nie doświadczałem tej odpowiedzi, w pewnym momencie zacząłem mówić, Boże, czy Ty widzisz? Czy Ty jesteś tutaj z nami? Bo wołam do Ciebie i widzę, jak mój syn zwija się na łóżku z bólu. I kiedy w pewnym momencie po prostu wyszedłem z sali, zadzwonił telefon. Okazało się, że to był pastor Grzegorz Gawrych z Zełku i zaczął mnie pocieszać, tak jakby był. Tak jakby był na miejscu i widział tą całą sytuację. Zapytałem się go, mówię, skąd widziałeś, ja potrzebuję teraz takiego słowa, takiego pocieszenia. Mówię, Bóg mi włożył serce. Bóg jest tym, który widzi. Który widzi nas w każdej sytuacji. I chociaż czasami właśnie tak jak ja, wydawało mi się, że Bóg nie widzi, że jest gdzieś daleko. Że w tym momencie zajął się zupełnie inną osobą i mnie nie widzi. Poznajemy Boga poprzez Jego imiona. El-Roi to jest jedno z Jego imion i to z pierwszych, które zostało, gdzie został nazwany w ten sposób. Więc zerknijmy do tego 16 rozdziału Księgi Rodzaju i zobaczmy, co ten autor tutaj zapisał. 16 rozdział Księgi Rodzaju. Tymczasem Sara, żona Abrama, nie dała swojemu mężowi dzieci. Miała jednak służącą Egipcjankę, której było na imię Hagar. Pewnego razu Saraj wyznała Abramowi: wiesz, że Pan odmówił mi potomstwa. Proszę, współżyj z moją służącą. Może dzięki niej doczekam się syna. I Abram posłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, przyprowadziła więc swoją służącą, Egipcjankę Hagar. A było to 10 lat od zamieszkania Abrama w Kanaanie. I dała ją Abramowi, swojemu mężowi, za żonę. Abram współżył z Hagar, a ona poczęła. A kiedy spostrzegła, że jest w ciąży, zaczęła pogardzać swoją panią. Wtedy Saraj oskarżyła Abrama: Ciebie winię za moją krzywdę. Ja sama dałam ci moją służącą w ramiona, a ona, odkąd zauważyła, że jest w ciąży, ma mnie za nic. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Twoja służąca jest pod twoją władzą, odpowiedział Abram. Możesz z nią zrobić to, co uzna za słuszne. Lecz gdy Saraj upokorzyła Hagar, ta od niej uciekła. Wtedy przy pewnym źródle leżącym obok drogi do Szur znalazł ją anioł Pana. Hagar, służąco Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Zapytał anioł. Uciekam od Saraj, mojej pani, odpowiedziała. Wróć do swojej pani, rozkazał anioł, i bądź jej posłuszna. Oficie rozmnożę twoje potomstwo, zapowiedział jeszcze anioł Pana. Stanie się ono tak liczne, że trudno je będzie policzyć. Następnie anioł Pana oświadczył: oto poczęłaś i urodzisz syna i nadasz mu imię Ismael. Dlatego, że Pan usłyszał o twojej niedoli. Będzie on jak dziki osioł, przeciwny wszystkim, a wszyscy przeciwni będą jemu. Swoje siedziby rozmieści na przekór swoim braciom. Wówczas Hagar wyznała Panu, który przemówił do niej: ty jesteś Bogiem patrzącym. Tak stwierdziła: tu zobaczyłam tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Leży ona pomiędzy Kadesz a Bered. Potem Hagar urodziła Abramowi syna, Abram nadał mu imię Ismael. Gdy Hagar urodziła Ismaela, Abram liczył 86 lat. Zanim wejdziemy w ten rozdział, chciałbym jeszcze przeczytać bardzo znane słowa z Ewangelii Mateusza, z 6 rozdziału. Od wersetu 9 do 13. Przyszli uczniowie do Jezusa i powiedzieli: naucz nas modlić się. I Jezus mówi tak: wy módlcie się w taki sposób: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech świętość otacza Twoje imię. Niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Wymódl się w taki sposób: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię. Modlitwa pańska zaczyna się od słów: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, jak mówi Brytyjka, święć się imię Twoje. I te słowa są podstawą całej tej modlitwy. Niech świętość otacza Boże imię. Jako chrześcijanie chyba setki razy w swoim życiu odmawiamy tę modlitwę. Ale czy tak naprawdę zastanawiamy się nad słowami, które Jezus tutaj użył? Czy czcimy każdy aspekt i atrybut imienia Boga? Hebrajskie nadawanie imienia jest zupełnie różne od współczesnego nadawania. Dzisiaj dość często nadajemy tak, bo jakieś imię nam się podoba, czy nawet biblijne, bo fajnie brzmi biblijnie, bo kojarzy się bardzo fajnie z jakimś fragmentem Biblii, który lubię i dlatego tak nadaję swoim dzieciom imię, a nie inaczej. Dość często robimy to bez refleksji historycznej, co znaczy to imię, ani też w duchowym znaczeniu. Jak czytamy Biblię, to Izrael zupełnie inaczej nadawał swoje imiona swoim dzieciom. One dość często, te imiona, odzwierciedlały charakter tego człowieka. To nie było jakieś takie bez zastanowienia nadanie imienia. Bóg ma wiele imion. Jak czytamy Biblię, w szczególności Stary Testament od samego początku do ostatniej księgi, to możemy wyliczyć kilkadziesiąt różnych imion. Ale Bóg w różnych sytuacjach objawia swoje też adekwatnie do tej sytuacji swoje imię. Ale Bóg, objawiając swoje imię, zaprasza do relacji z Nim. To nie jest tylko takie przedstawienie się: cześć, jestem El Roi, czyli Bóg, który Ciebie widzi. Albo cześć, jestem Adonai. Albo cześć, jestem pasterzem. To nie takie przedstawianie się, ale coś za tym imieniem w tej sytuacji, w której on objawia swoje imię, idzie. Ale przede wszystkim to jest to, że to jest zaproszenie do relacji z Nim i zachęta do tego, abyśmy prosili Go o ochronę i błogosławieństwo. Bo ludzki język nie jest w stanie wyrazić w pełni natury Boga w jednym imieniu. Bóg jest tak potężny, tak mądry i tak cudowny, że żadne pojedyncze imię nie jest nawet bliskie wyrażenia niezwykłej wielkości Jego istoty i Jego dzieł. Dlatego też w Biblii znajdujemy wiele aspektów i atrybutów imienia, które Bóg objawił swojemu narodowi, aby przybliżyć im siebie. Aby stać się Bogiem, który jest blisko człowieka. I z czymś takim spotykamy się w tym 16 rozdziale, kiedy Hagar, Egipcjanka służąca Saraj, znalazła się w takiej w trudnym położeniu w swoim życiu. Chociaż na początku, jak czytamy, wydawało się jej, że los do niej się uśmiechnął, została żoną swojego pana, zaszła z nim w ciąży, urodzi mu syna i więc zaczęła tą Saraj traktować lekceważąco. Być może miała nadzieję, że Abraham, skoro Saraj nie może zajść w ciąży, to ją zupełnie otrąci, a ona stanie się tą pierwszą w życiu Abrahama. No bo przecież nosi jego dziecko. Więc zaczęła Saraj źle traktować. Zaczęła nią gardzić. Jesteś tą gorszą, bo nie możesz zajść w ciąży. Abraham służył z Hagar, a ona poczęła. A kiedy spostrzegła, że jest w ciąży, zaczęła pogardzać swoją panią. Sara w odpowiedzi na to, co zaczęła doświadczać od Hagar, więc zaczęła jej oddawać tym samym. A będąc panią, no to doskonale wykorzystała swoją pozycję. I zaczęła poniżać Hagar, zmuszając ją do ucieczki na pustyni. Także Hagar, kiedy uciekła na tą pustynię, to stanęła w pozycji kobiety, której przyszłość, a w szczególności przyszłość osamotnionej kobiety, w dodatku z dzieckiem w łonie, była beznadziejna i smutna. Usiadła przy tej studni i nie wiedziała, co ma z sobą począć. Jej marzenia, jej plany w jednej chwili legły w gruzach. I w swojej takiej bezradności usiadła i mówi, ja nie wiem, co ja mam dalej z sobą robić. Ani mam dachu nad głową, ani nie mam jakichś środków na utrzymanie. Nie wiem, czy warto dalej żyć. I właśnie tam, na tym pustynnym odludziu, znalazł ją anioł pański. I powiedział, Pan usłyszał o niedoli twojej. Wtedy przy pewnym źródle leżącym obok drogi do Szur znalazł ją anioł Pana. Hagar, służąco Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Ale powiedział też jeszcze coś, co mi się bardzo zaskoczyło Hagar. Mówi, wróć do pani swojej i w posłuszeństwie służ jej. Wydawałoby się słowa bardzo dziwne. No, powinien powiedzieć, idź tam, ten lud, ja już tam przygotowałem tobie miejsce, tym ludzie, oni tobą się zaopiekują, urodzisz tam syna, pobłogosławię cię, rozmnożysz, twoja linia się rozmnoży, twój syn zajmie jakieś fajne stanowisko. A on mówi, wróć do pani swojej i służ jej w posłuszeństwie. Anioł Boży dał Hagar wskazówki, jak ma dalej postępować. I zapewnił ją o błogosławieństwie jej potomstwa. Mówi, wróć do Saraj, a ja ci będę błogosławił. Jeśli wrócisz do niej, będziesz jej służyć w posłuszeństwie, ja będę ci błogosławił i ja rozmnożę Twoje pokolenie. To od niej dowiadujemy się o jednym z Bożych imion. El Roi. Tyś Bóg, który mnie widzi. Bóg tutaj mówi też bardzo ciekawe słowa do Hagar. Bóg widzi twoją winę. Bo Hagar nie była bez winy. Bóg jest bardzo obiektywny. Mówi, widzę twoją krzywdę, ale widzę też i twoją winę. Dlatego wróć do Saraj, upokórz się i służ jej w posłuszeństwie. Bo nie jesteś bez winy. Doznałeś krzywdy, ale nie jesteś też bez winy. I czasami doświadczamy w naszym życiu różnych sytuacji. Czasami te sytuacje są podobne jak do tego, co doświadczyła Hagar. I miałem okazję spotykać takich ludzi, którzy skupiali się nad swoją krzywdą, ale nie chcieli zobaczyć, że nie są też bez winy. Że doświadczyli krzywdy, bo wcześniej zawinili. Bóg jest tym, który patrzy na człowieka obiektywnie i mówi do nas, kiedy przychodzi do nas, mówi, widzę twoją winę, ale widzę też i twoją krzywdę. Bóg jest tym, który widzi nas w każdej sytuacji. Nie zawsze może żyjemy w tej świadomości. To jest taki trochę jak Big Brother. Pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie ten program w telewizji, kiedy wszędzie były kamerki i ludzie byli jak na talerzu. Trochę podobnie jest z naszym Bogiem. Ale On nie podgląda naszego życia, żeby tak sobie ekscytować się naszym życiem. Ale Biblia bardzo wyraźnie mówi, dlaczego Bóg patrzy na człowieka. W drugiej Księdze Kronik, w 16 rozdziale, w 9 wersecie czytamy takie słowa. Pan bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Czyli mamy jedną z obietnic tego, że Bóg nas widzi, to, że Bóg ciebie widzi, przygląda się tobie po to, aby wzmacniać ciebie. Abyś mógł, czy mogła jeszcze mocniej przylgnąć do Niego. Pan bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Księga Psalmów, 11 psalm. I 4 i pierwsza połowa 5 wersetu mówią tak. Pan jest w swoim świętym przybytku. Ten, który swój tron ma w niebie, jego oczu nie dotknęła ślepota, swoim wzrokiem przenika synów ludzkich. Pan bada sprawiedliwego i bada bezbożnego, a jego dusza nienawidzi tego, kto kocha gwałt. Pan kocha sprawiedliwego i bada bezbożnego. Jego oczu nie dotknęła ślepota. W przypowieści Salomona w 5 rozdziale 21 werset powiada tak. Owszem, oczy Pana widzą każdą ludzką drogę. Nie jest mu obojętny żaden szlak człowieka. Owszem, oczy Pana widzą każdą ludzką drogę. Pan zna twoją przyszłość. On patrzy daleko do przodu. A dlatego, że ciebie zna, to jest przy tobie, wspiera ciebie. Ale też, jak powiada ostatnia księga Biblii, księga Objawienia, za dużo kartek, 20 rozdział Księgi Objawienia, werset 11 i 12. Mówi tak. Spojrzałem i zobaczyłem wielki biały tron. Siedział na nim ten, przed którego obliczem uciekła ziemia oraz niebo. I nie można już było znaleźć dla nich miejsca. Zobaczyłem też umarłych, byli wśród nich wielcy i mali. Stali przed tronem, rozwinięto zwoje, otwarto też inny zwój, zwój życia i dokonał się sąd nad umarłymi. Podstawą sądu były zapisy w zwojach, a jego miarą czyny podsądnych. Czy prowadzimy swoje chrześcijańskie życie ze świadomością, że Bóg wszystko widzi i wszystko rejestruje? I przyjdzie taki dzień, kiedy otworzy tą księgę ze swoimi zapiskami. I na podstawie tych zapisek dokona się jego sąd. Czy jesteśmy z tego świadomi, że Bóg widzi każdy nasz czyn, słyszy każde nasze słowo i zapisuje w swoich notatkach? Rejestrując wszystko, co zrobimy, rejestrując wszystko, co wypowiemy. Te wersety, które przeczytałem, mówią, że jesteśmy stale w zasięgu Bożego wzroku. Nie ma takiej sytuacji, że Bóg nas gdzieś tam na chwilę zajął się czymś innym i nas nie widzi, nie słyszy. Czasami może nam się wydawać, bo przechodzimy przez ciężką sytuację w swoim życiu i w tym momencie, kiedy przechodzimy przez tą ciemną dolinę, to wydaje się, Boże, gdzie Ty jesteś, czy Ty mnie widzisz? Ale Boże Słowo zapewnia nas, że nigdy nie schodzimy z zasięgu Bożego wzroku. Król Dawid w Psalmie 139 mówi, czy jest miejsce, gdzie można się ukryć? Gdziekolwiek bym się nie udał, to tam Bóg jest. Choćbym nawet do najciemniejszego miejsca się schował, to On tam jest. On rejestruje wszystko. On bada każdego, tak jak czytaliśmy. I tego sprawiedliwego, i tego bezbożnego. I że przyjdzie taki dzień, że zostaniemy rozliczeni z każdego uczynku i słowa, kiedy Bóg powie, widziałem twoją winę, ale też widziałem twoją krzywdę. On widzi daleko dalej niż my. My czasami można porównać nasze życie do takich puzli, kiedy układamy puzzle i kiedy jesteśmy w trakcie układania, to nie widzimy tego obrazu w całości. Ale On już jest, a On jest tym, który widzi obraz w całości, bo zna każdą naszą drogę. I być może tak jak Hagar znajduje się na pustyni swojego życia. Czuje się zagubiony i samotny. I mówisz, Boże, czy Ty mnie widzisz? To Boże Słowo składa Ci obietnicę, że Bóg widzi Cię nawet na Twoim pustkowiu. I ma przygotowanego anioła, którego posyła do Ciebie. Nie zostawia nigdy nas pustym. Bez pomocy. Pewnie słyszeliście tą przypowieść, jak to pewien człowiek już zakończył swoje życie, znalazł się w ramionach Ojca w niebie i tak Bóg mu pokazuje jego życie tam na zasadzie takich śladów i są ślady, gdzie są jakby widać, że dwóch mężczyzn szło obok siebie. I Bóg mówi, zobacz, ja przy tobie byłem. Ale później te ślady robią się pojedyncze. Jedne znikają. I ten człowiek mówi, o Boże, to jest właśnie ten moment, kiedy ty mnie opuściłeś. Nie było ciebie. Ja ciebie wołałem wtedy. Gdzie ty byłeś? A Bóg mówi, nie, synu. Te pojedyncze ślady to są dlatego, bo ja Ciebie niosłem w tym momencie na swoich ramionach. To nie Ty szedłeś dalej sam, ale to ja Ciebie niosłem. Bóg nigdy nie zostawia. I pamiętaj, że widzi Ciebie w tej sytuacji, w której się znajdujesz. I daje wyjście. Posyła swojego anioła, aby Ciebie przeprowadzić. Mówię, może w tej chwili się znajdujesz w takiej sytuacji jak Hada. Wyciągnij do niego rękę i zaufaj mu, że on ciebie poprowadzi. Bo on jest Bogiem, który dotrzymuje swoich obietnic. On jest Bogiem, który jest ze swoim dzieckiem zawsze. Bez względu na okoliczności, które nas spotykają. Także powstańmy, podziękujmy Mu za to. Za to, że jest Bogiem El Roi. Bogiem, który Ciebie widzi w każdej sytuacji, w której się znajdujesz. I w tej, kiedy się cieszysz, i On się razem z Tobą cieszy. I w tej, kiedy masz ciężkie chwile, też Ciebie wtedy widzi. I bierze Ciebie w swoje ramiona i przenosi przez te sytuacje.